Witajcie w kolejnej części naszego podcastu. Tym razem omawiamy kolejny odcinek True Detective, czyli odcinek czwarty drugiej serii, noszący tytuł właśnie, próbowaliśmy dojść do tego, jaki to jest dokładnie tytuł, to jest Down Will Come, czyli po prostu przyjdzie dół.
Będzie tak dosyć. No i dołująco.
I właściwie ten dół nadchodzi chyba na samym początku odcinka, bo tradycyjnie, zgodnie z tą taką żelazną zasadą drugiej serii, początek jest słabszy, a końcówka jest dużo lepsza. Poza tym to mamy takie ciekawą intensyfikację relacji między Rayem Velcoro a Annie Bezerides, bo wygląda na to, że Ray Velcoro jest... W ogóle Ray Velcoro wyrasta na taką chyba wiodącą postać w całym tym serialu, taką najbardziej, to już mówiliśmy w poprzedniej części, że on jest najbardziej wielowymiarowy i najbardziej złożony, ale tutaj to jest taki bohater, który jest mocno rozdarty między jasną i ciemną stroną mocy, bo wygląda na to, że on z tą Annie Bezerides ma całkiem fajny kontakt i że on jej próbuje dać do zrozumienia, że to śledztwo to i ona to jakby to są niestety dwie wykluczające się rzeczy. Znaczy jakby odgórnie ona jest już skreślona i próbuje ją ostrzec. I ona też chyba odczytuje te sygnały. Z drugiej strony Velcoro również dostaje pewne sygnały ze strony Semiona, który wręcz wprost proponuje mu przyłączenie się do jego organizacji przestępczej, a Velcoro nie daje jednoznacznej odpowiedzi, więc mamy takiego bohatera, który stoi w rozkroku między dobrem a złem.
W pewnym momencie oglądaliśmy, powiedziałaś następujące zdanie. Cytuję, zapisałem sobie, o, tutaj w zeszycie. Pizzolato jest grafomanem.
No, bo jest. Bo to nie jest tak, że on jest grafomanem cały czas, ale myślę, że czasami to, co pisze, trąci grafomanią i to tak mocno. I myślę, że to, czego nie widzieliśmy w pierwszym sezonie, tam też były takie dialogi, które mocno zalatywały grafomanią, ale...
Wszystko uratowała gra McConaughey'a.
Wiesz co? Wszystko uratowała gra obu głównych aktorów i również Harrelsona oraz myślę, że ogromny wpływ na to, jak to wszystko było uszyte i pokazane, miał po prostu reżyser, czyli Fukunaga. Natomiast w tej chwili no, wychodzą takie cuda na wierzch i jest taka scena w czwartym odcinku, kiedy Semion idzie do knajpy, która zresztą wygląda jak żywcem wyjęta z rodziny Soprano. To już jest kolejne skojarzenie, które ja mam z rodziną Soprano. I negocjuje warunki takiego dealu narkotykowego, że on tam u siebie w knajpie będzie rozprowadzał narkotyki. I w pewnym momencie, pod sam koniec tej rozmowy, panowie zaczynają posługiwać się takim ezopowym językiem. Zaczynają się przerzucać takimi wielowymiarowymi sentencjami, jak z Seneki po prostu. I to one mają tak wybrzmiewać. I po prostu są takie żenujące. O Boże, to było takie żenujące. Było naprawdę smutne. Wiem, że wydźwięk tej sceny miał być zupełnie inny, ale był okropny. Był po prostu okropny. Więc niestety w tym sezonie jesteśmy raz na jakiś czas wystawiani na tego typu emocje i bardzo mi jest przykro, bo no, nie oszukujmy się, nie tego się spodziewamy po drugim sezonie serialu o takiej renomie jak True Detective. Ale na szczęście nie jest tak tragicznie. Wyobraź sobie, że ten odcinek, czwarty odcinek
tak,
trzeciej serii...
Otwierasz IMDb i...
Ma 9 gwiazdek.
9 gwiazdek na IMDb. Czwarty odcinek.
930 osób zagłosowało. 9 gwiazdek. I ja myślę, że oni wszyscy wcześniej byli w łazience albo robili sobie herbatę.
I wyszli na ostatnie 10 minut.
Tak, dokładnie. I wszyscy weszli na ostatnie 10 minut. I dlatego tak od razu, wiesz, sru, 9 gwiazdek.
Słuchaj, to jest czwarty odcinek drugiej serii, którego w finale tego odcinka mamy chyba najbardziej dynamiczną, najbardziej efekciarską scenę. Strzelanina wybucha.
Wszystko jakieś, wybucha.
Wszystko, nie, wybucha. Właśnie, na drugim piętrze wybucha laboratorium, w którym
tak, i pierwsze skojarzenie,
jakieś dragi.
Pierwsze skojarzenie, jakie miałam, przepraszam, to jest scena z Breaking Bad. Ja mam w tym odcinku w ogóle, mam dwa skojarzenia z Breaking Bad. Pierwsze skojarzenie to jest oczywiście ta scena, kiedy wybucha jakieś laboratorium, w którym narkotyki były produkowane. Bo to strasznie mi przypomina scenę z Breaking Bad, wtedy kiedy Walter White poszedł do Tuco domagać się pieniędzy i mścić się za to, że pobili Jesse'ego. Ale przecież jedną z ról w tym odcinku gra... Jak ona się nazywa? Uwaga, sprawdzam. Ona się nazywa Emily Rios i to jest aktorka, która pojawiała się regularnie w Breaking Bad jako niejaka Andrea Cantillo.
Tak.
Czyli taka...
Dziewczyna, nie doszła.
Ona nie była dziewczyną Pinkmana, ona była taką podopieczną Pinkmana. Tak. To ona miała tego synka, który tam został otruty. Więc... Mamy dwa skojarzenia z Breaking Bad, takie nawiązania i wydaje mi się, że one nie są całkowicie przypadkowe. Mm. Ale no dobra, ale to przejdźmy w takim razie do tej ostatniej 8-minutowej sekwencji akcji, która kończy ten odcinek.
Okej, okay. Przechodzimy do tej sceny.
No.
Z czym ona nam się kojarzy oprócz sceny eksplozji w Breaking Bad?
No ona jest...
To jest czwarty odcinek. Przypomnijmy sobie... Czwarty odcinek pierwszej serii True Detective. Co mieliśmy w finale czwartego odcinka pierwszej serii, tej z Harrelsonem i McConaugheyem?
Mieliśmy Mastershot.
Mastershot. Słynny Mastershot.
Ze strzelaniną zresztą.
Ze strzelaniną.
Tutaj nie byli w stanie wytrzymać tyle, żeby Mastershota zrobić, ale sama scena jest bardzo, ale to bardzo intensywna, bardzo dużo się dzieje. Praktycznie strzelanina trwa non-stop. Ona była trochę inna, ta scena, w tym czwartym odcinku pierwszej serii, ale one są jak lustrzane odbicia.
Tam ona była przedstawiona tak jakby... działa się w czasie rzeczywistym, tak jakby jej świadkiem, tak jakby punkt widzenia, który przybrała kamera, to była jedna osoba, która poruszała się po tym całym terytorium, na którym rozgrywała się akcja.
Pamiętasz, jak Rust Cole, naćpany, poszedł do tych swoich kolegów narkotykowych i, znaczy on się naćpał tam u nich i oni go jakby poprosili o to, żeby wziął udział w ich akcji, w ich obławie na konkurencyjnych producentów i dystrybutorów narkotyków. Pamiętasz? I to była taka strasznie intensywna akcja, kiedy oni tam przebiegali przez te domy, tam w tym domu się akcja rozgrywała.
Tak, tak, to.
Była strzelanina, on biegł, wybiegał, przebiegał gdzieś przez jakieś podwórko.
Wszystko było nakręcone w Mastershocie.
Tym razem nie mamy Mastershota, ale mamy policjantów, którzy robią obławę, nomen omen, też na mafię narkotykową, na jakichś producentów, nie wiem, metamfetaminy czy jakiegokolwiek innego dragu.
Którzy najprawdopodobniej są związani z tym całym dealem Semiona, bo on bardzo nerwowo reaguje na całą sytuację.
I intensywna, bardzo szybka scena, ale scena też męcząca, ponieważ ona trwa 8 minut. Cały czas oglądamy, jak tam dochodzi do tej strzelaniny, jak po prostu, no jak na wojnie, trochę jak oglądanie takiego filmu wojennego, bardzo intensywnego. I to jest taka scena, która wieńczy ten odcinek. O, jakie piękne słowo, wieńczy. Ale rzeczywiście zamyka ten odcinek czwarty i pozostawia trójkę bohaterów. Pamiętaj, że ta trójka bohaterów głównych, czyli ta trójka policjantów, spotyka się trochę tak jak pod koniec pierwszego odcinka drugiej serii, czyli
tak, stoją,
znowu stoją w tym trójkącie.
Naprzeciwko siebie, tak, w trójkącie spoglądają na siebie, tak.
I są tacy straumatyzowani i to też sugeruje, że na przykład Rey Velcoro może mieć naprawdę bardzo poważne rozterki etyczno-moralno-emocjonalne dotyczące tego, po czyjej stronie stanąć, bo chyba mu jest bliżej w tym momencie do Ani Bezerides niż do Franka Semiona. Tak zresztą już zupełnie na koniec i na marginesie to powiem ci, że oni chodzą tak samo ubrani. Nie wiem, czy widziałeś, że oni mają ubrania w tej samej tonacji. A, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Sceny w samochodzie. Velcoro i Ani Bezerides są trochę jak dwójka bohaterów z pierwszej części, czyli Rust Call i Marty Hart. To znaczy, oni nie ma między nimi oczywiście takiej polaryzacji. Nie jest tak, że oni się kompletnie rozmijają, bo właśnie oni się bardzo dobrze dogadują. Natomiast oni wyglądają wręcz jakby byli swoimi odbiciami. Tutaj tylko tutaj jest kobieta, a tutaj jest mężczyzna. Natomiast oni też podróżują samochodem i jeżdżą w jakieś dziwne miejsca. Na przykład przybywają na takie dziwne pole, gdzie są te takie patyki z różowymi wstążeczkami.
Tak, i tutaj mamy klamrę, bo tak się rozpoczęła druga seria od ujęcia, które pokazywało te dziwne patyki z tymi wstążkami.
Tak, i właściwie teraz się dowiedzieliśmy, że to zupełnie nieromantyczne, bo tam, nie wiem, no, można było mieć jakieś takie fantazje, że to są, nie wiem, porozrzucane fragmenty ciał, jakieś kości albo coś, a tymczasem to są po prostu jakieś patyki powbijane w ziemię, która jest po prostu skażona. Więc pojawiają się jakieś nowe wątki, nowe motywy, ale to mnie tak do końca nie wciąga, bo ja nadal pozostaję gdzieś na granicy zainteresowania tym serialem. Nadal nie jestem w stanie się tak do końca zaangażować, natomiast przyznaję, że ostatnia scena rzeczywiście zrobiła na mnie wrażenie i było też kilka takich fragmentów tego serialu, na które zwróciłam uwagę. No, początek był słaby, była jedna kompletnie żenująca scena. Taka, kurczę, no tam, przepraszam, ale ja się aż wstydziłam. Miałam facepalma i wiecie, to jest ten moment, kiedy się wstydzicie za innych. Ale poza tym, to naprawdę nie było tak źle.